Dzień dobry, cześć. Łukasz Buda z tej strony. Witam serdecznie w 19 już odcinku podcastu Prosta Sprzedaż. Mam nadzieję, że ten okres świąteczny spędziliście w rodzinnej, miłej atmosferze. Mieliście czas na ciekawe rozmowy, przemyślenia, przeanalizowanie obecnego roku, jak również i zastanowienia się nad przyszłym 2020 rokiem, jakie stawiacie sobie cele i zadania. W tym odcinku, który jest zarazem drugą częścią tematyki dotyczącej całego budowania zespołu handlowego, gdzie w pierwszym odcinku w zeszłym tygodniu mówiłem o działaniach i formie, w jakiej powinien działać w mojej opinii stacjonarny dział handlowy, taki back office, to dziś będę omawiał zadania, cele oraz jak kierować zdalnym zespołem handlowym. Dzisiejszy odcinek to 12 podstawowych zadań zespołu działającego w terenie. Moi drodzy, z tego powodu, że w tym odcinku na tapetę biorę temat struktury mobilnego działu handlowego, zaraz doprecyzuję, o jaką formę tego działu handlowego mi chodzi. Więc w pierwszej kolejności biorę pod uwagę, że w skład takiego działu wchodzą przedstawiciele handlowi, mogą również wchodzić regionalni przedstawiciele handlowi, account managerowie, czy nawet w pewnym podziale struktur key account managerowie. Wszystko jest to zebrane w ramach działu handlowego w formie zarządzania i kierowania zdalnego, to znaczy większość handlowców albo cały zespół działa poza firmą, działa w wymienionych poszczególnych regionach, czyli na co dzień mieszkają w miejscowości X, Y, Z poza biurem firmy, rzadko do niej przyjeżdżają. Ci, którzy handlowcy mają blisko, to ci akurat bywają częściej z różnych powodów, ale pozostała część w podziale na poszczególne regiony w kraju mieszkają daleko od firmy, dlatego też bywają rzadziej. Główny powód przyjazdów to w zależności od tego, jak firma pracuje, czy to miesięczne, kwartalne spotkania działów handlowych, na którym pojawiają się wszyscy przedstawiciele danego działu i tak to w skrócie wygląda. Taka formuła jest przyjęta. Osoba kierująca wyjeżdża w teren, spędza czas ze swoimi przedstawicielami, jeździ po klientach, więc jakby w drugą stronę jest kierownik czy dyrektor działu jest takim łącznikiem w relacji przedstawiciel firma, przedstawiciel biuro. I on tutaj też mocno wspiera pracę swojego zespołu zdalnego. Moi drodzy, nie przedłużając, jeszcze raz 12 podstawowych zadań zespołu działającego w terenie. Pierwszy, oczywiście najważniejszy, realizowanie planów sprzedażowych. Dział i każda z osób, która w niej pracuje i ma do zrealizowania swoje plany, dostaje jasno określone parametry do realizacji. Dostaje informacje, czy są to parametry ilościowe lub jakościowe i w jakiej skali będą rozliczani. Czy mamy rozliczenie obrotowe dotyczące tylko i wyłącznie wartości obrotu, czy mamy wzrosty do osiągnięcia na konkretnych parametrach, czy mamy na przykład wyliczoną liczbę nowych klientów, którzy dołączyli w danym okresie rozliczeniowym, czy mamy minimalną liczbę klientów, którzy mają znajdować się w danym portfelu handlowców, czy jest to na przykład sprzedaż produktów lub usług, ale w tym przypadku myślę, że głównie produktów w okresie promocyjnym, które trzeba na przykład wyprzedać z oferty i zamknąć ich ofertę i ich stok w firmie. Czy może to być na przykład minimalna wartość jednego obrotu, który trzeba zrobić z dużym, średnim klientem. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakiej formule i w jaki sposób firma zakomunikuje przedstawicielowi, czy tam account managerowi, czy key account managerowi zadania, które stawia, a osoba, członek zespołu handlowego ma za zadanie zrealizować te zadania, oczywiście przy pełnym wsparciu ze strony firmy w potrzebne mu narzędzia, jak również i dodatkowe rzeczy w postaci działań marketingowych, wsparcia w postaci dodatkowych promocji dla klientów biznesowych i wielu rzeczy, które na bieżąco z rynku przedstawiciel zbiera i przedstawia jako narzędzia, które pomogą mu w większej lub wydajniejszej sprzedaży. Zadanie drugie. Sprzedawanie produktów lub usług. Banalnie brzmiący punkt, natomiast mam tu na myśli, rozwijając, znajomość gamy, którą masz w ofercie. To znaczy firma, zanim wypuści cię w rynek, gdy zaczynasz pracę w tej firmie, wdraża cię w pełny bagaż informacji na temat tego, jakie produkty ma w ofercie, z czego się składają, czym się wyróżniają, w jaki sposób są na przykład pakowane, w jaki sposób są na przykład pakowane zbiorczo, jak wygląda pakowanie paletowe, czym jest wysyłane zamówienie. Czyli tak naprawdę od najprostszej rzeczy w postaci konkretnego produktu i jego cech, które mają budować przewagę na rynku i dawać też Tobie przewagę w sprzedaży na tle konkurencji, firma również uzbraja Ciebie w takie informacje jak paletyzacja, w jaki sposób jest realizowana usługa, w tematy dotyczące czasu realizacji danej usługi, możliwości zwrotów, ewentualnie innych możliwości wymian, czy też programu lojalnościowego dla klientów, jeśli taki występuje, w oparciu o jakie parametry, które klient musi zrealizować. I to jest pierwszy etap tak naprawdę informacji w przypadku znajomości gamy oraz oferty, ale druga rzecz, że też cyklicznie firma sprawdza poziom jakościowy, jak również i informacyjny umiejętności, w jaki sposób przedstawiciel handlowy sprzedaje i komunikuje informacje klientom, oraz z drugą stronę, jeśli widać różnego rodzaju potrzeby, no to w tym momencie tutaj uzupełnia szkoleniami, czy też autorskim, przepraszam, czy też wsparciem, czy to kierownika, czy dyrektora, który odpowiada za całościowe działanie zespołu handlowego. Mogą być to jakieś autorskie, tutaj miałem na myśli programy, które dany menadżer stosuje, wprowadza i które realizuje. Można też korzystać z jakichś szkoleń, które są ogólnodostępne, także tutaj takie wsparcie, czy produktowe, czy jakościowe, w sensie umiejętnościowe zamykania działań handlowych, negocjacji, bądź też innych rzeczy, tutaj jest potrzebne i o tym też będę mówił dalej. Zasada trzecia. Analizowanie rynku i ofert konkurencji. Działając na określonym rynku, mam tu na myśli na przykład region geograficznie, powiedzmy dwa województwa, niech to będzie województwo łódzkie i mazowieckie, chociaż jako przedstawiciel danej firmy w zamkniętym obrębie, w takim ekosystemie, w konkretnej branży, wśród konkretnych klientów, może ich w jakiś sposób tam w określonej linii czasu przyrastać, natomiast no, jest to ekosystem, który jest oparty o kilku lub kilkunastu najmocniejszych graczy w Twoim regionie, plus takich kilka małych asteroid wokół też krążysz. Natomiast no, tutaj nie jest to rynek detaliczny, na którym jest większa liczba klientów, tylko w ramach klientów biznesowych no, masz tam jasno określoną cyfrę. I tak naprawdę oprócz siebie, na tym samym ekosystemie działa i pracuje Twoja konkurencja. Więc nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciel, który pracuje w terenie, nie miał świadomości tego, że na jego rynku działa konkurencja. Chyba że no masz w swojej ofercie takie produkty lub usługi, których jeszcze w żaden sposób nie ma konkurencja. Natomiast no wiemy, że w obecnych czasach nie ma już chyba takiej branży. Ewentualnie jeśli jest, to dajcie proszę znać. Być może nie jestem w pełni doinformowany. Natomiast wydaje mi się, że już nie ma takiego miejsca w branżach różnego rodzaju, w działalnościach, które by nie miały konkurencji i firm z podobną ofertą do tego, co sami sprzedają. Więc wracając do samego punktu, jeśli jeździsz po rynku, poznajesz swoją również konkurencję. Rozmawiasz z klientami, obserwujesz, co się dzieje na półkach, widzisz, kto też bywa u Twojego klienta, czy to podczas rozmów, czy to podczas wyboru decyzji. Teraz jest taki standard, że klienci generalnie muszą mieć minimum 3 firmy. Jeśli jest to jakiś przetarg, bądź jeśli jest to jakiś wewnętrzny wybór, więc też możesz dowiedzieć się, kto z Tobą staje w szranki, kto też przedstawia oferty. W zależności, czy jest to stricte sprzedaż B2B konkretnego produktu, na przykład nie wiem, na produkcję, na przykład jakiejś linii produkcyjnej, czy jeśli sprzedajesz do hurtowni lub do sklepów swoje produkty, no to widzisz, kto jest swoją konkurencją, kto jest w jakiś sposób wypozycjonowany w podobnej grupie produktowej, no i automatycznie dowiadujesz się, co to jest za firma, poznajesz powoli też, jak ich struktura wygląda i jak wygląda jej oferta. Możesz się dowiedzieć i oczywiście powinieneś się dowiedzieć, jakie warunki oferuje i też jakie dostaje wsparcie w obszarze marketingu. Czy jest to marketing bezpośrednio dedykowany do konsumenta, czy też wspiera działania kontrahentów biznesowych. Także tutaj te informacje są bardzo istotne z punktu widzenia Twojej działalności na konkretnym regionie, tak jak wspominałem, w tym mikro ekosystemie, w którym działasz jako przedstawiciel firmy. Zasada czwarta, obsługa klienta. Firma też na etapie szkolenia uczy Ciebie i wdraża w standardy, jakie oczekuje w obsłudze klienta. Jeśli oczywiście firma takie posiada, bo to jest ważne, że nie każda firma posiada jakieś standardy dotyczące obsługi klienta. Natomiast na przestrzeni lat większość firm wypracowała pewne systemy, wobec których działa, dociera i współpracuje z klientami. I też nowa osoba, która przychodzi, jak i osoby później działające właśnie w takim systemie zdalnym, co pewien czas powinny być sprawdzane, weryfikowane, w jaki sposób planują, jeżdżą do klientów, informują o produktach, o ofercie, czy przedstawiają okresowe promocje. Tutaj jest ważna sama formuła tego, w jaki sposób Ty jako przedstawiciel obsługujesz klienta z informacją ze strony też firmy, co oczekuje, i z drugiej strony firma co pewien czas też powinna weryfikować, czy Ty jeżdżąc po klientach spełniasz te podstawowe standardy, które firma oczekuje od przedstawiciela w terenie. Zasada piąta. Pozyskiwanie nowych klientów. Tak jak wspominałem, no, działając w jakimś ekosystemie, ten system no, nie powoduje, że nagle przyrasta Ci 50 nowych klientów dziennie, w tygodniu, czy też w miesiącu. Przybywa, jak i ubywa zazwyczaj tych klientów. W obecnych czasach często ubywa ich. Mam na myśli takich znaczących, długo działających w niektórych branżach tych klientów i no, robi się pustka, więc na to miejsce pojawia się jeden, dwóch, pięciu innych graczy, którzy muszą sobie zazwyczaj wyrobić pozycję na rynku. No i tutaj ważne jest, żebyś ty jako przedstawiciel miał takich klientów, takich prospektów już w swoim zasięgu, znał, wiedział o nich, no i starał się bezpośrednio do nich dotrzeć i co pewien czas po prostu mieć też możliwość, że otwierasz kolejnego, nowego klienta. I tutaj jest też istotne, żebyś miał też świadomość tego, że cały czas musisz dokładać do tego lejka nowych potencjalnych klientów po to, żeby docelowo jak któryś z tych obecnych no wykolei się, wyautuje i po prostu wyjdzie z branży z różnych powodów, no to żebyś właśnie mógł dosypać kogoś kolejnego, tak żebyś no mógł realizować swoje cele, bo to jest ważne, to też trzeba mieć z tyłu głowy, że klienci mogą rosnąć z tobą, ci, którzy są, natomiast są różne koleje losu i bywa też różnie z kondycją finansową i umiejętnościami, możliwościami twoich klientów. No i w momencie, kiedy ty masz zadania, które co roku są, no, nie ukrywajmy, wyższe z powodu cyfr, które realizujemy w roku obecnym, no to automatycznie przy pomniejszającym się portfelu klientów, no to jest to wprost proporcjonalnie odwrotny współczynnik, tak? Czyli rośnie nam plan, a zmniejsza się ilość klientów, na których mam ten plan wyrobić. No, byłaby to idealna sytuacja, w której potencjał tych klientów, których masz, rośnie, ich ilość spada, ale ich chłonność zakupowa rośnie i możliwości finansowe do spłacania i do rozwijania się również rosną. Jest to utopia. Rzadko bywa taka sytuacja na rynku, więc zawsze z tyłu głowy pamiętaj o prospektach, o których staram się wspominać i chyba wspominam prawie w każdym odcinku dotyczącym sprzedaży i dotyczącym współpracy z prospektami, z klientami. Zasada szósta. Zawieranie umów z klientami. Tu jest również ważna rola firmy w momencie, kiedy cię wdraża do pracy i powtarza co pewien czas pewne standardy, również zawierania umów, jeśli taka firma ma, to znaczy znasz warunki umowy, masz też layout pod ręką, tak żeby co pewien czas doczytać, spojrzeć, żeby merytorycznie móc wytłumaczyć klientowi i odpowiedzieć na większość pytań, a jeśli pojawią się pytania, na które nie umiesz odpowiedzieć, bądź gdy wchodzisz w proces podpisania, zawierania umowy z klientem, ważne, żebyś właśnie miał możliwość wsparcia ze strony takiego stacjonarnego działu handlowego, takiego back office'u. Uważam, że też powinien być ktoś z działu księgowości, bo rozliczenia i wszystkie rzeczy pomiędzy nami a klientem no, są istotne. Jak również ważne, żeby ktoś, czy prawnik, czy ktoś z działu prawników, jeśli firma współpracuje z większą liczbą prawników, no to ważne, żeby w tym momencie też był gdzieś pod ręką i potrafił wytłumaczyć pewne rzeczy dotyczące punktów, zagadnień, dlatego że klienci też czytając umowę za każdym razem znajdują nowe punkty, czy też zadają tak pytania, że znajduje się coś, o czym dotychczas nie wiedziałeś i nie zdawałeś sobie sprawy, że klient o to może spytać. Zasada siódma. Kontrola płatności dokonywanych przez klientów. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, żebyście mieli jasność, natomiast ja uważam, że osoba, która jest przedstawicielem handlowym i odpowiada za współpracę z klientami, powinna też mieć w swoich kompetencjach i zadaniach tak zwane zadania dotyczące małej, czy też lekkiej, delikatnej windykacji. Kilka szkoleń przyszedłem też w różnych firmach właśnie z windykacji. Oczywiście to było kilka lat temu, więc jakby to też inaczej wyglądało, jeśli chodzi o wszystkie tematy dotyczące RODO i tych wszystkich sytuacji, które zmieniają się obecnie na rynku. Natomiast uważam, że no kto jak nie przedstawiciel firmy, który jeździ bezpośrednio do klienta, powinien tematy finansowe rozpoczynać, czy też w jakiś sposób koordynować na samym początku. No bo mamy sytuację, w której klient spóźnia się 1, 2, 3 dni. No to jeśli przedstawiciel ma zbudowane relacje, no to zdecydowanie łatwiej jest mu zadzwonić do takiego pana Heńka i powiedzieć: panie Heńku, przypominam, no ma pan 2 dni po terminie, proszę zapłacić. I uważam to za zdrową sytuację i oczywiście temat płatności zawsze jest męczący dla każdej ze stron i zawsze przedstawiciel handlowy może mieć z tym problem i czuć dyskomfort, natomiast no nie zmienia to faktu, że wszelkiego rodzaju rzeczy dotyczące płatności wiążą się też z zamówieniami, które no wyniknęły z potrzeby klienta i z aktywności handlowej przedstawiciela. No więc w ciężkich momentach, w momentach, kiedy klient się uchyla albo jest naprawdę ciężka sytuacja, no to powinien tu wejść przedstawiciel już biura firmy, czy to właśnie z działu stacjonarnego, czy to z księgowości, a może ktoś z samego działu windykacji, bo też niektóre firmy mają wewnątrz swojej struktury taki dział. Natomiast na samym, w takiej lekkiej komunikacji, w jakichś tam krótkich terminach, w krótkich opóźnieniach, uważam, że taka rola powinna stać po stronie przedstawiciela. Działa to wtedy zdrowo i z korzyścią dla każdej ze stron i klienci też nie powinni mieć problemów z taką komunikacją i z taką formułą. Zasada ósma. Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi partnerami handlowymi. Oczywiście kolejny, wydaje mi się, bardzo banalnie brzmiący punkt, natomiast no, mamy pozyskiwanie nowych klientów, no, ale też musimy utrzymywać właśnie kontakt i współpracować z obecnymi naszymi klientami. Więc do czego się odnoszę? Znowu do budowania relacji i budowania takiej roli doradcy, eksperta, ciebie jako przedstawiciela firmy, czy też firmy, żeby miała świadomość, że ten przedstawiciel jest kimś takim, kto staje na czele i jest zawsze tym pierwszym kontaktem, jeśli coś klientowi, nie wiem, zepsuje się, zostanie uszkodzone w ramach dostawy. Te wszystkie pierwsze złości są wylewane na tego przedstawiciela, więc jeśli ty pracujesz na poziomie menadżerskim, kierujesz zespołem handlowym, czy też jesteś właścicielem firmy, to proszę mieć świadomość, że ta osoba, która u ciebie odpowiada za sprzedaż, no oprócz tego, że sprzedaje, jest zawsze obciążona też sytuacjami pierwszego kontaktu w ciężkich sytuacjach firma-klient, czy klient-firma. Więc istotą tego jest, by zrozumieć, że to budowanie relacji do momentu, kiedy my jako ludzie będziemy nadal decydować o zakupie i my ludzie, czy to oczywiście, jeśli mówię tu o zakupach B2B, czyli biznes dla biznesu, będziemy rozmawiać, decydować i wdrażać czy to usługi, czy to produkty, to najistotniejszym punktem zawsze dla mnie, i będę o tym mówił, będzie budowanie relacji ja, mój klient. Dlatego, że wszystkie parametry, które mówią o e-commerce, mówią o sprzedaży detalicznej, głównie do klienta ostatecznego, do konsumenta. Ale żeby firma, która posiada produkty i chce je sprzedawać przez sklep internetowy, mogła to uczynić, to albo musi znaleźć informatyka, czy też firmę, która napisze jej taki sklep internetowy, czy też zdecyduje się na zakup modułu, ale musi wtedy się skontaktować z firmą, gdzie po drugiej stronie też jest jakiś przedstawiciel, który będzie chciał dopomóc we wdrożeniu modułu, ale też ulepszeniu i dostosowaniu do potrzeb konkretnej firmy. Także zawsze ktoś będzie po drugiej stronie i ktoś będzie nam pomagał albo ktoś będzie decydował o tym, czy od nas kupi. Więc no, budowanie relacji proszę stawiajcie sobie jako punkt pierwszy, czy to w sytuacji, kiedy ty jesteś przedstawicielem firmy i odpowiadasz za klienta, czy ty, słuchaczu drogi, jesteś menadżerem, czy też właścicielem firmy i stawiasz jako cel swoim przedstawicielom czy przedstawicielom rozwój i sprzedaż do klientów, no to miej świadomość, że te spotkania też i ta formuła jest oparta o relacje, które zawiązuje twój przedstawiciel z klientami w terenie. Zasada dziewiąta. Sporządzanie raportów, analiz i prognoz dotyczących sprzedaży. Mam świadomość, że jest to bardzo ciężki punkt dla wielu przedstawicieli handlowych. prośba już o sporządzenie raportu, dłuższy komentarz czy jakieś prognozy, no to po prostu handlowcy traktują to jako najgorsze zło, dodatkową robotę, papierologię. Wiele rzeczy również różnych się pojawia w komentarzu, jeśli mają coś przygotować. Natomiast żeby zbudować jakikolwiek harmonogram i plan działania, no to opieramy się o cyfry, które wynikają z systemu i potrafimy je jako dobry menadżer przeanalizować i wyciągnąć wnioski i zobaczyć, jaką daje nam to prognozę, jaki to jest prognostyk na kolejny rok działania w podziale na poszczególne kroki i okresy, ale również trzeba tutaj oprzeć to o głos z rynku, czyli o głos przedstawiciela handlowego, który też widzi, czy jest tendencja do dalszego dynamicznego wzrostu, czy może jest jakiś zastój na rynku, czy może zmieniły się trendy i dany produkt, czy dana grupa produktów nie będzie nam się sprzedać. Aspektów jest wiele, ale do momentu, jeśli nie dowiemy się tych informacji od przedstawiciela handlowego, no to możemy też źle zaplanować całe działania na konkretny okres. I w drugą stronę, proszę ty też, przedstawicielu, miej świadomość tego, że wiele rzeczy zależy od ciebie i mam nadzieję, że firma też prosi cię o przygotowanie właśnie takich informacji, czy to w postaci raportu, czy też analizy, a może i nawet prognozy, która gdzieś będzie elementem tworzącym sumaryczną plan, sumaryczną kwotę na przykład całorocznego planu. Proszę jedną i drugą stronę o to, żeby miały tego świadomość, że i warto tego oczekiwać, i mogą od ciebie tego oczekiwać menadżerowie twojej firmy, drogi przedstawiciel. Zasada 10. Reprezentacja firmy. Temat często poruszany gdzieś tam w moich rozmowach z menadżerami, dyrektorami też innych firm, bo widać często, jak utożsamianie się przedstawiciela z firmą, marką działa korzystnie dla samej firmy w danym regionie. Jeśli handlowiec często spojrzy, że ja to równa się firma, a firma to równa się ja, no to wtedy naprawdę jest to świetny efekt, dlatego że przedstawiciel, jadąc do klienta, mówi w takim języku, w którym to on zapewnia, że firma zrobi wszystko, żeby stanąć na wysokości zadania. I mając tu na myśli firma, to znaczy on, czyli przedstawiciel, zrobi wszystko, że to, co obieca klientowi, zrealizuje bądź dopomoże w realizacji takich celów, żeby klient na tym wyszedł jak najlepiej i współpracował jak najdłużej właśnie z przedstawicielem i zarazem z tą firmą. Zasada 11. Szkolenia produktowe, usługowe dla partnerów biznesowych. Jest to coś innego, jest to inny punkt niż moglibyście sobie myśleć w kontekście poszerzania wiedzy dla przedstawiciela handlowego. Tu akurat sprawdza się efekt, który w obecnej firmie stosujemy, to znaczy cykliczne spotkania z partnerami z poszczególnych regionów. I istnieje, i ja to widzę obecnie, jakie płyną duże atuty z takich szkoleń i spotkań z takimi klientami. Jak mocno spaja to relacje pomiędzy firmą a klientem. I naprawdę, jeśli macie budżet i takie możliwości, każdej z firm proponuję raz na jakiś czas zrobienie takich spotkań, czy to poza firmą, w jakimś hotelu, w jakimś spa, czy też może połączone to z pokazaniem tego, jak firma wygląda, w jaki sposób działa. Jeśli macie produkcję, no to jeśli jest na to możliwość, to przedstawienie całego cyklu produkcyjno-logistycznego, to w jaki sposób konkretne produkty docierają do firmy, czy też pokazanie, jeśli świadczycie usługi, w jaki sposób osoby w waszej firmie pracują, jak poszczególne działy wyglądają, przejście się po tych działach, przedstawienie osób, być może są tacy przedstawiciele firmy z działu stacjonarnego, którzy też mają kontakt z klientem i nigdy się nie widzieli, a już od lat rozmawiają przez telefon, czy też wymieniają się informacjami przez maila. Uwierzcie mi, moi drodzy, że jeśli macie taką możliwość, jeśli macie firmę, prowadzicie firmę, to pomyślcie o tym, żeby móc pokazać, jeśli nie teraz, to w przyszłości, swoją firmę klientowi. Zasada 12. Przyjmowanie reklamacji. I to jest jakby temat i zasada zamykająca całość, czyli handlowiec również odpowiada, jest pierwszą linią przyjęcia reklamacji ze strony klienta. I myślę, że tutaj nie ma co za dużo mówić, po prostu jesteście w stanie, jako handlowiec, jesteście przygotowani do tego, żeby odebrać reklamację, wiecie, jak działa ta formuła, przygotowujecie jakiś formularz czy też dokumentację od klienta, wysyłacie do firmy i po tym kroku już tutaj powinna być jednostka w firmie, która odpowiada za to, żeby wdrożyć konkretne działania i dopomóc klientowi w odbiorze takiego produktu, czy też wymianie, czy też innych czynnościach, które już są po stronie firmy, a które też już z czasem uważam, że nie powinny dotyczyć tutaj i handlowiec sam sobie fizycznie już nie powinien brać udziału. Natomiast przyjmowanie reklamacji uważam, że to jest też pierwsza linia i pierwsza osoba, która powinna rozpocząć cały cykl przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego od klienta biznesowego. Moi drodzy, jesteśmy już po tych 12 zasadach i po tych 12 zadaniach, bo ja mówiłem, czy chciałem powiedzieć o 12 zadaniach, powiedziałem w sumie też o zasadach. Jedno i drugie tutaj jakby ma to samo znaczenie w tej formule. Natomiast dziś jest 29 grudzień, więc wieczorem pojawi się ten odcinek na kanale, a jutro, czyli 30 lub 31 w Sylwestra, pojawi się odcinek 20, ostatni. Będzie to po części odcinek podsumowujący pewne rzeczy, które już się zadziały w tym roku, jak również odcinek taki spajający, czyli dział sprzedaży i marketingu, bo już omówiliśmy sobie sam dział handlowy, dział sprzedaży w rozbiciu na stacjonarny dział i na dział zdalny w postaci przedstawicieli handlowych. Teraz chciałbym w 20 odcinku opowiedzieć o tym, w jaki sposób ten dział sprzedaży i marketingu powinien działać, czy ma wspólne cele, czy nie, czy powinno to razem działać, a jeśli tak, to na jakiej zasadzie. Oraz opowiem Wam czy też podsumuję swój rok w kilku punktach i postawię cele, a mam duże cele na przyszły rok i mam nadzieję je realizować i też dzięki Wam móc rozwijać kanał Prosta Sprzedaż. Także dziękuję Wam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Łukasz Buda, Prosta Sprzedaż, Prostszy Biznes.